19-letni kierowca osobówki najciężej ranny w wypadku na Lubelszczyźnie. Jego samochód zderzył się tam z busem. Poszkodowane są 22 osoby. Rośnie liczba ofiar ostrzału Mariupola. Ukraińskie władze przekonują, swój udział w tym ataku miała Rosja. Polscy szczypiorniści przed ważnym sprawdzianem. Dziś zmierzą się z Duńczykami. Dziewiętnastoletni kierowca samochodu osobowego został najciężej ranny w wypadku na Krajowej 82 w Turowoli na Lubelszczyźnie. Po godzinie 13 prowadzone przez młodego mężczyznę Audi wjechało na przeciwległy pas i czołowo zderzyło się z pasażerskim busem. Do szpitali w Lublinie, Włodawie i Łęcznej przewieziono 22 osoby. Część z nich została już wypisana. Krajowa 82 między Łęczną a Starą Wsią jest zablokowana. Objazd prowadzi przez Ciechanki. Na rmf24.pl zobaczycie zdjęcia z miejsca wypadku.
Taki jest świat. Takie są fakty.
Co najmniej 27 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło, a prawie 100 zostało rannych w dzisiejszym ostrzale Mariupola na wschodzie Ukrainy. To najnowszy bilans krwawego ataku, który podają władze miasta. Do przeprowadzenia ostrzału przyznał się lider prorosyjskich separatystów Aleksander Zacharczenko. Andrzej Łysenko, rzecznik Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, podkreśla z kolei rolę Rosji w tej masakrze. Przypominam, że terroryści zwiększyli liczbę ataków i innych agresywnych działań przeciwko Ukrainie po tym, jak otrzymali pomoc z Federacji Rosyjskiej. Zaznaczył Łysenko, Mariupol to strategiczny port leżący na jedynej drodze lądowej między Rosją a zajętym przez nią Krymem. Barack Obama skróci wizytę w Indiach i we wtorek uda się do Arabii Saudyjskiej, by złożyć kondolencje po śmierci króla Abd Allaha, informuje Biały Dom. Monarcha zmarł w piątek w wieku 90 lat. Amerykański prezydent spotka się także z następcą saudyjskiego tronu, Salmanem Ben Abd al-Azizem. Koalicja pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych wznowiła naloty na cele państwa islamskiego w Syrii i Iraku. Od wczoraj dokonano 26 ataków, m.in. w okolicach syryjskiego miasta Kobani, a także Mosulu w Iraku. Słuchacie faktów RMF FM. Już tylko 2 godziny pozostały do ostatniego meczu naszych szczypiornistów w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Dziś łatwo nie będzie. Zagramy z Danią. W Katarze jest nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Patryk, które pojedynki z Danią z ostatnich lat warto przypomnieć?
Choćby półfinał Mistrzostw Świata w 2007 roku. Ograliśmy wtedy Duńczyków 36-33, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były aż 2 dogrywki. To w piłce ręcznej rzadkość. W 2009 roku ponownie ograliśmy Danię w walce o brąz Mistrzostw Świata. Ostatnio na dużym turnieju graliśmy z nimi 3 lata temu na Mistrzostwach Europy, no i wtedy przegraliśmy 1 bramką. Teraz jednak to Dania jest na fali. W 2011 i 2013 roku Duńczycy zostali wicemistrzami świata, w 2012 wicemistrzami Europy. Dania to więc ścisła światowa czołówka. My obecnie w tej hierarchii jesteśmy nieco niżej. Daucha, Patryk Serwański.
To jeszcze ja przypomnę, mecz Polska-Dania o 19. Przed nami jeszcze nieco ponad 3 tygodnie karnawału. Jak wykorzystać ten czas? Już podpowiadam. Tańcząc, w faktach odkrywamy dziś dla Was karnawałowe tradycje sprzed lat. W XIX-wiecznej Polsce panie i panowie, którzy chcieli być duszą towarzystwa, musieli dobrze ruszać się na parkiecie. Przed balem dokładnie planowano, kto z kim będzie tańczył. Pomagał w tym karnet balowy.
Karnet służył do tego, żeby się zawczasu panowie, pani wpisali, żeby można było zaaranżować w jakiś taki płynny sposób tę zabawę taneczną. To nie tylko na balu się wpisywano, to już panie cieszące się powodzeniem miały czasami już i miesiąc przed balem ten karnet wypełniony.
Mówi historyk sztuki Małgorzata Możdżyńska na Wodka. W kolejnych faktach usłyszycie, jak dawniej ubierano się na karnawałowe bale.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.